Lekcja ósma, 19 sierpnia. Życie na wzór Chrystusa i mowa inspirowana przez Ducha Świętego. Sobota, po południu, 12 sierpnia. Tekst pamięciowy. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. List do Efezjan 4:22-24. José Antonio żył jako bezdomny przez wiele lat na ulicach hiszpańskiego miasta o nazwie Palma. Długie, potargane i siwe włosy oraz broda sprawiały, że wyglądał na dużo więcej niż 57 lat. Pewnego dnia Salva Garcia, właściciel salonu fryzjerskiego, zauważył Josego i zaproponował, że zadba o jego wygląd. Umyty, ostrzyżony i ubrany w dobrym stylu José siedział przed lustrem i łzy płynęły mu po twarzy. Czy to naprawdę ja? Nie jestem ani trochę podobny. Nikt by mnie teraz nie poznał. Po tym doświadczeniu José przyznał później, że zmieniło ono nie tylko jego wygląd, ale także nadało nowy kierunek jego życiu. W list do Efezjan 4:17-32 Paweł stwierdza, że wierzący doświadczyli zupełnej przemiany. Zewlekli z siebie dawne życie i przyjęli nową tożsamość. Podobnie jak to się stało w przypadku Josego, zmiana ta była nie tylko zewnętrzna. Obejmowała odnowienie się w duchu umysłu, wnosząc w ich życie prawdziwą sprawiedliwość i świętość. Była to autentyczna duchowa przemiana. Niedziela, 13 sierpnia. Biegnąca w dół spirala grzechu. W jaki sposób Paweł wzywa współwierzących do życia w sposób służący jedności Kościoła? Porównaj list do Efezjan 4:17-32. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. List do Kolosan 3:1-17. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, Bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych, nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył, w odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych, i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. W poprzedniej części rozdziału, list do Efezjan 4:1-16, Paweł poruszał temat jedności Kościoła. Gdy porównamy list do Efezjan 4:1 z list do Efezjan 4:17, zauważamy podobieństwo tych dwóch wezwań co do tego, jak mamy postępować, czyli w jaki sposób mamy żyć. To podobieństwo sugeruje tożsamość tematu, którym jest jedność i styl życia służący jedności, ale przedstawionego z nowego i początkowo bardziej negatywnego punktu widzenia. W list do Efezjan 4:17-24 Paweł porównuje styl życia pogan, który postrzega jako szkodzący jedności, z prawdziwym chrześcijańskim wzorcem życia sprzyjającym jedności. Gdy czytamy ostrą krytykę nacechowanego deprawacją pogańskiego stylu życia, przypominamy sobie o przekonaniu Pawła, iż poganie są odkupieni przez Boga w Chrystusie i mają pełny udział w ludzie Bożym. Tak więc w list do Efezjan 4:17-19 apostoł podaje cząstkowy i negatywny opis pogan w ciele. Paweł nie jest zainteresowany szczególnymi grzechami czy zachowaniami przejawianymi przez pogan. Chodzi mu raczej o wzorzec postępowania, jakim się kierują, biegnącą w dół spirale życia w niewoli grzechu. Sednem list do Efezjan 4:17-19 jest przedstawienie bezdusznej duchowości. W próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego. Ta bezduszna duchowość jest źródłem mrocznego rozumowania podkreślonego na początku tego fragmentu tekstu. Przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oraz zdeprawowanej praktyki seksualnej wymienionej na końcu. Oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością, list do Efezjan 4:19. Będąc odizolowani od Boga, nie wiedzą, jak żyć, a będąc odłączeni od Jego zbawiennej łaski, staczają się po biegnącej w dół spirali grzechu i deprawacji. Jakie jest twoje doświadczenie z mocą grzechu wciągającą człowieka coraz głębiej w grzech? Poniedziałek, 14 sierpnia. Radykalna zmiana odzienia. Przypominając na nowo historię nawrócenia swoich adresatów, jaki ważny punkt podkreśla Paweł w przesłaniu skierowanym do nich? Zobacz. List do Efezjan 4:20-24. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Po opisaniu ich wcześniejszej pogańskiej egzystencji, Paweł nie mówi, ale wy nie tak nauczyliście się o Chrystusie. Mówi natomiast następująco, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, list do Efezjan 4:20. Podkreślając, że jego adresaci słyszeli o nim, Chrystusie, i w nim pouczeni zostali. Paweł wskazuje konieczność przyjęcia stylu życia kształtowanego przez Chrystusa, mówiąc: gdyż prawda jest w Jezusie. Według Pawła przyjęcie wiary skupia się na osobistej więzi z Chrystusem, tak żywej i realnej, iż można ją określić jako w nim pouczeni. Uznajemy, że zmartwychwstały i wywyższony Jezus żyje i jest obecny w naszym życiu. W wyniku tego jesteśmy kształtowani przez Jego naukę i przykład oraz dochowujemy wierności wobec Niego jako naszego żyjącego Pana. Otwieramy nasze życie na Jego aktywne prowadzenie i kierownictwo przez Ducha Świętego i Słowo Boże. Paweł mówi nam, że przyjęcie stylu życia kształtowanego przez Chrystusa wymaga zrobienia trzech rzeczy, które przedstawia, posługując się porównaniem do odzienia. 1. Zewleczenia z siebie starego człowieka, czyli porzucenia dawnego sposobu życia. 2. Doświadczenia wewnętrznego odnowienia. 3. Obleczenia się w nowego człowieka, czyli przyjęcia nowego stylu życia kształtowanego przez Boga. Metafora użyta przez Pawła odzwierciedla użycie odzienia w Starym Testamencie jako symbolu zarówno grzeszności. Zobacz Księga Psalmów 73:6. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Księga Zachariasza 3:3-4. A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem, a ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Księga Malachiasza 2:16. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan, Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Jak i zbawienia, Księga Izajasza 61:10. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblukł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Księga Ezechiela 16:8. A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. Księga Zachariasza 3:4-5. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł: włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój, i przyoblekli go w szaty. A anioł Pana stał przy tym. W starożytności mężczyźni nosili długą do kolan tunikę jako zasadniczą część ubioru, a płaszczem chronili się przed słońcem i chłodem. Także kobiety nosiły tuniki. W czasach biblijnych większość ludzi żyła bardzo skromnie. Ubiór był bardzo cenny i kosztowny, więc szanowano go, aby służył jak najdłużej. Mało kogo było stać na dwie zmiany odzieży. Jakość i styl ubioru świadczyły o tożsamości i pozycji społecznej tego, kto go nosił. Zmiana odzieży, zastąpienie starej garderoby nową, była ważnym wydarzeniem, inaczej niż we współczesnej zachodniej kulturze. Dlatego Paweł porównuje ważną zmianę w życiu człowieka do zmiany odzieży, a porównanie to było dość wymowne w kontekście kultury biblijnej pierwszego wieku po Chrystusie. Jaka jest istotna różnica między dowiedzeniem się czegoś o Chrystusie, a poznaniem Go? Wtorek, 15 sierpnia. Mowa pełna łaski służąca budowaniu jedności. Która część rady Pawła dotyczącej właściwego posługiwania się mową wśród wierzących jest obecnie dla ciebie najważniejsza? Dlaczego? Zobacz list do Efezjan 4:25-29. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. W list do Efezjan 4:25-32 Paweł stosuje kilkakrotnie ciekawą konstrukcję stylistyczną. Na przykład w list do Efezjan 4:25 występują negatywny nakaz odrzuciwszy kłamstwo, pozytywny nakaz mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, i uzasadnienie bo jesteśmy członkami jedni drugich, co można rozumieć następująco, ponieważ należymy do jednego ciała, odnośmy się do siebie jak części jednego organizmu. Wezwanie Pawła do mówienia prawdy nie jest przyzwoleniem na konfrontowanie się z innymi wierzącymi przez nietaktowne przytaczanie faktów. Paweł nawiązuje do Księga Zachariasza 8:16, gdzie mówienie prawdy jest przedstawione jako jeden ze sposobów zachowywania pokoju. Ponieważ w list do Efezjan 4:31 Paweł gani gniew i gniewną mowę, jego słowa w list do Efezjan 4:26 nie przyzwalają na wyrażanie gniewu w zgromadzeniu. Paweł dopuszcza występowanie gniewu, ale ogranicza jego wyrażanie mówiąc niejako, nawet gdy odczuwacie gniew, nie pozwalajcie, by doprowadzał was do grzechu. W swoje napomnienie dotyczące mowy Paweł wplata negatywny nakaz dotyczący kradzieży, kto kradnie, niech kraść przestanie. W pozytywny sposób radzi, by ten, kto dopuszczał się kiedyś kradzieży, żmudną pracą własnych rąk zdobywał dobra. Zobacz list do Efezjan 4:28. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Zobacz także pierwszy list do Koryntian 4:12. I trudzimy się pracą własnych rąk, spotwarzają nas, my błogosławimy, prześladują nas, my znosimy. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:11. I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy. A to po to, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. List do Efezjan 4:28. Być może Paweł uwzględnia tutaj radę dotyczącą kradzieży, gdyż ta łączy się ze zwodniczą mową, co ilustruje historia Ananiasza i Safiry w Dzieje Apostolskie 5:1-11. Wiara Pawła w odradzającą moc Chrystusa jest tak silna, iż postrzega byłych złodziei jako potencjalnych dobroczyńców. Następnie Paweł nakazuje, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. List do Efezjan 4:29. Dotyczy to wszelkich destrukcyjnych słów, które wydają się w niepohamowany sposób cisnąć na usta, by dokonać swojego niszczycielskiego dzieła. Z pozytywnej strony Paweł widzi możliwość nie tylko pohamowania złej mowy, ale także zastąpienia jej taką, która spełnia trzy kryteria. 1. Może budować. 2. Jest potrzebna. 3. Przynosi błogosławieństwo tym, którzy słuchają. Oby nasza mowa zawsze spełniała te kryteria. Środa, 16 sierpnia Duch Święty w życiu wierzących. Omawiając grzechy dotyczące mowy występujące w chrześcijańskiej społeczności, jakie napomnienie związane z obecnością Ducha Świętego kieruje Paweł do współwierzących? Zobacz list do Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Paweł kieruje do swoich adresatów jednocześnie surowe ostrzeżenie i cenną obietnicę. Nasze grzechy popełniane przeciwko współwierzącym w Kościele nie są drobnymi pomyłkami bez konsekwencji. To, co zasmuca Ducha Świętego, stanowi poważne nadużycie Bożego daru mowy, który staje się narzędziem niszczenia innych. Zobacz list do Efezjan 4:25-27, 29, 31-32. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Fakt, iż ostrzeżenie Pawła jest echem Izajasza 63:10, podkreśla powagę tego ostrzeżenia, lecz oni, Izraelici, byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego, wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył. W dodającej otuchy obietnicy Paweł potwierdza, że Duch Święty pieczętuje wierzących od dnia, w którym przyjmują Chrystusa, aż do dnia odkupienia. Więź Ducha Świętego z wierzącym nie jest krucha i słaba, ale silna i trwała. Gdy wierzący lekceważą obecność Ducha Świętego mieszkającego w nich, stosując boski dar mowy jako narzędzie agresji, to Duch Święty nie opuszcza ich, ale jest tym zasmucony. Duch Święty nie zamierza opuszczać wierzących, ale naznacza ich jako należących do Boga i chronionych przez Niego aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Paweł podkreśla pełnię boskości Ducha Świętego, nazywając Go Bożym Duchem Świętym, a także wskazuje osobowość Ducha Świętego, sugerując, iż może On zostać zasmucony. Zobacz także list do Rzymian 8:16-26-27. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Pierwszy list do Koryntian 2:10-13. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Pierwszy list do Koryntian 12:11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. List do Galacjan 5:17-18. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Mówiąc o tajemnicy bóstwa, musimy zachować daleko idącą ostrożność. Duch Święty jest jedno z Ojcem i Synem, ale równocześnie odrębny od nich. Duch Święty posiada własną wolę i kieruje się nią, dokonując wyborów. Może zostać zasmucony, a wypowiadanie się przeciwko niemu jest bluźnierstwem. Takie wyrażenia nie pasują do bezosobowej mocy czy wpływu, gdyż mogą się odnosić wyłącznie do osobowości. Czy zatem Duch Święty jest osobą, taką jak ty i ja? Oczywiście nie, gdyż my używamy wyłącznie ograniczonej ludzkiej terminologii, opisując bóstwo, zaś Duch Święty jest kimś, kim człowiek nigdy być nie może. Boży Duch Święty mieszkający w nas ma z nami tak bliską więź, iż nasze czyny mogą oddziaływać na Niego. Dzielimy życie z osobą bóstwa zaangażowaną w trwałą więź z nami, która pieczętuje nas po kres czasu. Jaka powinna być nasza odpowiedź wiary na tę zdumiewającą prawdę? Czwartek, 17 sierpnia. Uprzejmość, zamiast goryczy. Nawiązując do dnia odkupienia, zobacz list do Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Paweł sugeruje swoim adresatom, by rozważyli sposób posługiwania się mową w świetle powtórnego przyjścia Chrystusa. Tak więc list do Efezjan 4:31-32 można zrozumieć jako fragment listu dotyczący posługiwania się mową w kontekście tego zbliżającego się wielkiego wydarzenia. Jakie postawy i zachowania związane z mową należy odrzucić w świetle powtórnego przyjścia Chrystusa? Jakie postawy i zachowania trzeba rozwijać i umacniać? Zobacz list do Efezjan 4:31-32. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. W końcowym napomnieniu zawartym w list do Efezjan 4:17-32 Paweł po raz kolejny kieruje do swoich adresatów negatywny nakaz, wskazując 6 występków, które mają być usunięte spośród nich. Następnie umieszcza pozytywny nakaz, iż mają oni być uprzejmi, serdeczni i przebaczający sobie wzajemnie. Wreszcie dodaje także uzasadnienie. Wierzący mają odpuszczać sobie wzajemnie przewinienia, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. List do Efezjan 4:32. Lista 6 występków zaczyna się i kończy ogólnymi określeniami, wszelka gorycz oraz wszelka złość. Między nimi pojawiają się 4 słowa, zapalczywość, gniew, krzyk i złorzeczenie. Ostatnie z tych słów jest tłumaczeniem greckiego słowa, blasfemia, bluźnierstwo, które zostało zapożyczone jako termin oznaczający mówienie o Bogu w sposób poniżający. To greckie słowo może oznaczać wypowiadanie się w niepochlebny sposób zarówno o Bogu, jak i ludziach, potwarz, szkalowanie, oszczerstwo. Lista ta wskazuje na to, iż negatywne postawy, gorycz, zapalczywość, gniew, wydają się przeradzać w gniewną mowę, krzyk i złorzeczenie. W gruncie rzeczy Paweł rozbraja chrześcijańską mowę. Postawy prowadzące do gniewnych wypowiedzi i retoryczne strategie stosujące tego rodzaju mocne wypowiedzi muszą być wyeliminowane wśród chrześcijan. Chrześcijańska społeczność ma kwitnąć, dbając o jedność Kościoła. Porównaj list do Efezjan 4:1-16. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi? Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. To wymaga wyzbycia się takiego rodzaju używania mowy. Zła mowa ma być nie tyle wyparta, co zastąpiona dobrą. Nasze rozmowy i postępowanie w chrześcijańskiej społeczności, jak i poza nią, mają wypływać nie z gniewu, ale z uprzejmości, serdeczności i przebaczenia opartego na najwyższym ze wszystkich standardów, czyli przebaczenia okazanego nam przez Boga w Chrystusie. Paweł wskazuje pionowe przebaczenie, okazane nam przez Boga, jako wzór poziomego przebaczenia, które okazujemy sobie nawzajem. Porównaj list do Kolosan 3:13. znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Ewangelia Mateusza 6:12, 14-15. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Pomyśl, jaką moc mają twoje słowa. Jak możesz ich używać, by podnosić innych na duchu, wspierać ich i budować w wierze. Piątek, 18 sierpnia. Do dalszego studium. Niech wasze rozmowy będą takie, byście nie musieli z ich powodu okazywać skruchy. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. List do Efezjan 4:30. Jeśli umiłowanie prawdy jest w waszych sercach, to będziecie chodzić w prawdzie. Będziecie mówić o błogosławionej nadziei, jaką macie w Jezusie. Jeśli macie miłość w sercu, będziecie się starali budować współwyznawców w najświętszej wierze. Gdy usłyszycie coś, co mogłoby szkodzić kształtowaniu charakteru przyjaciela czy współwyznawcy, nie zachęcajcie go do tego, by w ten sposób mówił. To jest dzieło wroga. Uprzejmie zwróćcie mu uwagę, że wypowiadanie takich słów jest złe i Słowo Boże tego zakazuje. Jak zmieniłby się twój zbór, gdyby wszyscy, którzy do niego należą, przyjęli zobowiązanie wyrażone w poniższych punktach i dotrzymywali go. 1. Pragnę, by mój wpływ w Kościele Adwentystów dnia siódmego i poza nim był pozytywny, budujący, prowadzący do wiary i utwierdzający moralność. Zobacz list do Efezjan 4:29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. 2. Ze względu na wezwanie Chrystusa do jedności i miłości będę więcej chwalił tych, którzy postępują dobrze, niż wytykał błędy tym, którym się one przydarzają. Zobacz Ewangelia Jana 13:34-35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ewangelia Jana 17:20-23. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. 3. Gdy dojdzie do różnicy zdań, będę się zachowywał wobec innych współwierzących w sposób nacechowany szacunkiem. Będę zakładał, że są ludźmi uczciwymi i oddanymi Chrystusowi. Swoje zdanie przedstawię w sposób umiarkowany, nie narzucając go innym. 4. Będę żył w radości, korzystając z każdej okazji, by budować i wspierać współwierzących w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj 11 wzmianek w liście do Efezjan, w których Paweł mówi o współdziałaniu osób boskiej Trójcy dla zbawienia ludzkości. Jak te przykłady przyczyniają się do naszego zrozumienia bóstwa, Pan? W list do Efezjan 6:10 odnosi się do Chrystusa. 2. Jak rada Pawła dotycząca chrześcijańskiej mowy stosuje się do aktywności w internecie, gdzie anonimowość sprzyja słownej przemocy?